Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa po trzytygodniowej przerwie. Porozmawiamy dzisiaj o kilku krajach europejskich i ich kłopotach. Zaczynamy od Rosji. Moim pierwszym rozmówcą jest Piotr Kwieciński, były korespondent w tym kraju i publicysta sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę w takim razie spytać, czy jak patrzymy na hasło wybory prezydenckie, to w Rosji to może coś oznaczać? Oprócz tego, że po raz kolejny Władimir Władimirowicz zostanie prezydentem?
No, może oznaczać, aczkolwiek no nie w tym sensie, żeby można było, nie narażając się na opinię fantasty, wyobrazić sobie taki scenariusz, że on tym prezydentem nie zostanie. Natomiast bardzo istotne, natomiast te wybory mają, w Rosji mają charakter plebiscytarny. I z tego punktu widzenia to jest bardzo istotne, czy wybór Putina odbędzie się na przykład w atmosferze powszechnego entuzjazmu, czy też w atmosferze powszechnego, przepraszam bardzo za to wyrażenie, zwisu, obojętności, jaka będzie frekwencja, jaki będzie nastrój ludzi w tym momencie. No i czy zostanie to dokonane, czy ten akt zostanie dokonany z jedynie niewielkimi, takimi widocznymi, że tak powiem, korektami, po prostu, żeby było ładniej, w sensie właśnie frekwencji wyników, czy też będzie można mówić o tym, że w jakiś znaczący sposób zostały te wybory, ich wynik zafałszowany, czy też podfałszowany. Prawda?
To w takim razie, jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki musiałyby być spełnione, żeby marzenia Putina zostały też wypełnione, to co się takiego musi w Rosji stać? Bo odnoszę takie wrażenie, że dziś tej atmosfery powszechnego entuzjazmu dla niego chyba nie ma, choć też nie ma żadnego, moim zdaniem, momentu dla opozycji, który mógłby ją jakoś wzmacniać, bo ten moment, kiedy kilka lat temu mieliśmy demonstrację niechęci wobec Putina i jego władzy, raczej przeminął.
No ja się zgadzam z tą opinią. Atmosfery entuzjazmu nie ma. Wydaje mi się, że raczej nie chodziłoby tutaj w tym momencie władzy o stworzenie atmosfery entuzjazmu dla Putina, dlatego że no to chyba nie jest w tym momencie jakoś realne, ale bardziej atmosfery, powiedzmy sobie, mogłaby to być na przykład atmosfera zagrożenia przez jakiś czynnik, nie wiem, zewnętrzny i w związku z tym konieczność skupienia się wokół władzy. Na zasadzie jaka jest, taka jest, ale jest nasza rosyjska, no nie dopuszcza do najgorszego, prawda? No to jest jakby jeden scenariusz, który można sobie wyobrazić. Drugi scenariusz, niesprzeczny z tym pierwszym, to jest na przykład no jakaś... pierwszy scenariusz to jest taki, że wybory odbywają się w atmosferze jakiegoś zagrożenia, a drugi odbywają się w atmosferze jakiegoś zwycięstwa. To znaczy, że no właśnie udało się dokonać jakiejś powtórki z Krymu, prawda? Czy z czegoś takiego.
No to w takim razie próbujemy zaczynać spekulować, jaką wojnę Rosja wypowie i komu, albo też kto jej wypowie w najbliższym czasie.
Znaczy, no nie powie, że na pewno nie wypowie, bo jeżeli by coś takiego miało miejsce, to nie na zasadzie wypowiedzenia wojny. Po drugie, to jest taka spekulacja, znaczy na początku tego pytania powinno dużymi literami być słowo czy, prawda? Bo to w żaden sposób nie jest pewne. Natomiast no, biorąc pod uwagę po pierwsze dobre doświadczenie, jakie oni mają z Krymem, w tym sensie, to znaczy Krym rzeczywiście spowodował falę patriotyzmu, entuzjazmu i bardzo się przyczynił do skonsolidowania opinii publicznej po stronie władzy, do zakończenia jakby już takiego ostatecznego tej fazy protestów demokratycznych, która miała miejsce przedtem, zaczęła się w 2011 roku. To jest jedno doświadczenie, prawda? Drugie doświadczenie to jest doświadczenie jeszcze z okresu z początku rządów Putina, no kiedy to druga wojna czeczeńska, ale przede wszystkim konkretne, pewne, bardzo krwawe epizody związane z tą wojną. Ja mam tu na myśli Biesłan, na przykład mam tu na myśli Biesłan, mam tu na myśli akty terrorystyczne, to wysadzanie bloków, co do którego w dalszym ciągu nie wiemy, w jakim stopniu było dziełem Czeczenów, a w jakim stopniu było prowokacją rosyjskich służb specjalnych. No, te akty też pozwoliły na skonsolidowanie opinii po stronie władzy. No na przykład wtedy został zniesiony obowiązujący uprzednio system wyboru gubernatorów rosyjskich, wyboru gubernatorów rządzących prowincjami rosyjskimi, prawda? Bez tej atmosfery zagrożenia i w związku z tym konieczności wzięcia całej machiny państwowej na krótką smycz, to społeczeństwo zapewne miałoby do tego inny stosunek. No także tego rodzaju doświadczenia no, mogą skłaniać strategów kremlowskich do zrobienia czegoś albo w jednym, albo w drugim kierunku. Ale to też jest daleko niepewne, bo tego rodzaju działania no, są również bardzo ryzykowne, prawda?
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy spekulować, to jeśli miałoby się coś zdarzyć, to już bardzo szybko, bo przypomnę, że wybory są w marcu.
No tak, jeżeli by coś miało się zdarzyć, no to musiałoby się zdarzyć przed marcem, no bez wątpienia tak.
Gdy patrzymy na tę strategię rosyjską, to czy o pilności jakichś zdarzeń, które mogłyby podnieść tę atmosferę, mówi także to, że trudno się spodziewać, że w Rosji nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarczej, bo co by jednak nie powiedzieć, to w ostatnich 2-3 latach, trochę w wyniku sankcji, a trochę w wyniku cen ropy, ta sytuacja gospodarcza przeciętnego Rosjanina jednak się przestała poprawiać, a nawet w wielu się pogorszyła.
To prawda i to jest dodatkowy czynnik, który wpływa na atmosferę i to się odkłada w świadomości Rosjan, a zwłaszcza tak jak z reguły to tak jest, a zwłaszcza tego najmłodszego pokolenia, które dopiero wchodzi w życie, które nie ma jakichś odłożonych, którego oczekiwania zostały rozbudzone, prawda, przez to, że rodzili się i dojrzewali w fazie jednak jakiegoś boomu, a którzy nie mają w odróżnieniu od starszego pokolenia jakichś skumulowanych takich no rezerw życiowych, prawda? A ambicje mają duże. No to jest odczuwalne.
No to w takim razie to trochę zadziwiające, że już od paru minut rozmawiamy o wyborach w Rosji, a nie rozmawiamy o kontrkandydatach. Czy to nie ma znaczenia? Czy mówiąc najkrócej, Aleksiej Nawalny, Ksenia Sobczak, czy ktokolwiek inny, to jest bez znaczenia, czy oni startują, czy nie startują przeciwko Putinowi?
Nie no, to jest tutaj znaczenie. Je to ma znaczenie oczywiście. Znaczy, powiem tak, no gdyby Nawalnego, w takim hipotetycznym scenariuszu, w którym Nawalnego dopuszczono by do wyborów, a nie chcą go dopuścić do wyborów i go no, według wszystkiego prawdopodobieństwa nie dopuszczą do wyborów. Ale gdyby go dopuścili i gdyby wybory odbyły się w taki sposób, który nie pozwalałby na formułowanie z jakimś tam prawdopodobieństwem opinii o tym, że zostały one w znaczącym stopniu sfałszowane i gdyby w tym momencie Putin zwyciężył mimo obecności Nawalnego w tych stankach, no nie tylko w pierwszej turze, ale na takim poziomie, na jakimś zwyciężył na przykład w poprzednich wyborach, no to byłoby duże zwycięstwo, bo to by znaczyło oczywiście, że Rosjanie odrzucają en masse alternatywę, którą stara się im stworzyć, no najkrócej mówiąc, ta demokratyczna opozycja, prawda?
Ale czy to oznacza, że Putinowi by się opłacało na dłuższą metę taki ryzykowny wariant z konkurentem Nawalnym?
Teoretycznie tak, tylko że z drugiej strony...
Jest ryzyko, że nie wygra.
Ryzykowne. Zwłaszcza, że jakąś chwilę temu, tak na marginesie wyborów lokalnych w Moskwie, władze poszły na jakieś takie, no moim zdaniem, świadome ryzyko, czy testowały sytuację i już nie wchodząc w szczegóły rosyjskiej samorządowej ordynacji wyborczej, no w takim pewnym jej fragmencie w Moskwie władze zaniechały stosowania, w zasadzie robienia czegokolwiek, znaczy stosowania tego tak zwanego resursu administracyjnego i czego. No i jaki był efekt? No efekt był taki, że w tej części wyboru frekwencja była bardzo niska, bo tu nie chodzi o jakieś stanowiska popularne i w ogóle świadomość, że się to wybiera tych wybrańców w ogóle nie była za duża, ale przy tej bardzo niewielkiej frekwencji w bardzo wielu punktach nieoczekiwanie wygrali właśnie kandydaci opozycyjni. Co oczywiście, tego oczywiście trudno sobie wierzyć w powtórzenie tak wprost takiego scenariusza w skali całej Rosji. Natomiast no to pokazuje, że sytuacja nie jest jednoznaczna, prawda? Że ryzyka, rozmaite ryzyka są. No a oni nie chcą iść na ryzyko.
No to w takim razie nie jest ryzykiem Ksenia Sobczak.
Ksenia Sobczak nie jest ryzykiem, po pierwsze dlatego, że ona żadnych możliwości... Nawalny też nie ma możliwości zwycięstwa w tym momencie, natomiast Nawalny jest oczywistym, prawdziwym przywódcą politycznym, przywódcą z prawdziwego zdarzenia, politykiem z dużym potencjałem, który jeśli nie zostanie zabity, no to można powiedzieć, można sobie wyobrazić, że za 10, czy 15 czy 20 lat będzie rządzić Rosją, a inna sprawa jak. Ale można to sobie wyobrazić. Natomiast Ksenii Sobczak trudno sobie wyobrazić w tej roli, to nie z racji jej płci, tylko z racji całego jej całej jej osobowości i całego jej anturażu. No mówiąc nie krócej, mimo że to jest osoba inteligentna, która potrafi na przykład w dyskusji przed kamerami telewizji wypaść dobrze, to jest prawda, ale zarazem no nie jest to osoba poważna, prawda?
Ale czy to jest tak, że Rosjanie nie traktują jej poważnie, czy też, mówiąc najkrócej, nie ma szansy, żeby to się mogło zmienić?
To znaczy, no, ja takiej szansy nie widzę, biorąc jeszcze pod uwagę taką pewną niestałość Ksenii Sobczak, która w rozmaitych swoich rolach życiowych trwała krótko. I zmieniała trochę jak rękawiczki właśnie role życiowe, w których występowała do tej pory. No i jeżeli to się nie zmieni, no to choćby z tego powodu moim zdaniem to, o czym pan mówi, nie, zmienić się nie może, dlatego że sama Sobczak do tego nie dopuści.
Ale czy to jest w takim razie kandydatura koncesjonowana, kandydatura tolerowana? Czy to jest do pewnego stopnia jednak zdarzenie autonomiczne, czyli mówiąc najkrócej, rosyjska celebrytka próbuje się umocnić w roli celebrytki, korzystając z instrumentarium wyborów prezydenckich?
Jedno z drugim nie jest sprzeczne. To znaczy sama Ksenia Sobczak z całą pewnością nie uważa się za kandydatkę, jakąś tam stworzoną, będącą częścią projektu kremlowskiego. Ona ma autentyczne poglądy polityczne, prawda? Natomiast zarazem jest prawdą, że według wszystkich danych, które mamy, no została ta kandydatura w jakiś tam sposób, jeśli nie stworzona, to w każdym razie popchnięta do przodu przez Kreml, a nawet jak widać te programy dyskusyjne, wielkie takie show rosyjskiej publicystyki politycznej, w których Ksenia Sobczak już jako kandydatka na kandydatkę, no bo to jeszcze trzeba się zarejestrować, prawda, ale jako kandydatka na kandydatkę uczestniczy, no to ja przynajmniej nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że przez te stare wygi, przez tych killerów, jakimi są ci prowadzący te programy gwiazdy putinowskiej telewizji, że oni próbują ją, oni w nią walą, oni oczywiście atakują ją tam, ale ja się nie potrafię, przynajmniej ja, nie potrafię pozbyć się takiego wrażenia, że na pół gwizdka.
No to w takim razie chcę spytać jednak o to, kim ona jest z punktu widzenia Rosji. Czy ona jest rzeczywiście rosyjską Paris Hilton, czy jednak na przykład pamięć naszego pokolenia, które traktuje ją głównie jako córkę Anatolija Sobczaka, jest dla części Rosjan jeszcze ważna?
Sobczak jest postacią bardzo kontrowersyjną i oczywiście na pewno są jacyś jego wielbiciele jego pamięci, ale nie jest ich wielu. Mhm. Natomiast przede wszystkim Sobczak jest, jest pamiętane to, że przecież ona występowała przez bardzo dłuższy czas i podstawową taką rolą życiową to była ta tak zwana świecka lwica, czyli właśnie celebrytka, czyli bardzo bogata gwiazda, która właśnie z pozycji osoby niezwykle bogatej szokowała Rosjan luksusowym trybem życia i wypowiadała się wówczas no w sposób taki, w jaki w tej chwili by się na pewno nie wypowiedziała. To znaczy, no na przykład wypowiadała się w ten sposób, że należałoby zakazać wjazdu do centrum Moskwy wszystkim samochodom, no generalnie biednym Rosjanom, prawda? Ponieważ robią tylko korki, a centrum Moskwy powinno być dla Kseni Sobczak w jej limuzynie, prawda? I szereg takich rzeczy można byłoby przytoczyć. Znaczy ona bez wątpienia jest traktowana przez Rosjan raczej z rozbawieniem, a jeżeli jakąś dozą emocji, to tutaj no, bardzo przeważa niechęć.
To w takim razie rozumiem, że nie zrobią żartu i nie...
Aczkolwiek powiem raz jeszcze, ona jest osobą inteligentną i ona też jakiś potencjał w sobie by miała, tylko żeby wykorzystać ten potencjał, musiałaby naprawdę zacisnąć zęby i pracować tak jak Nawalny i nie do wyborów, i nie przez rok, nie przez dwa, tylko przez wiele lat. Wydaje mi się, że było ją na to stać w sensie psychicznym.
To w takim razie, jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, co będzie tym głównym leitmotivem wyborów, to trudno nam jeszcze odpowiedzieć, bo nie będzie to pewnie rywalizacja Władimira Putina z Ksenią Sobczak, no bo mówiąc najkrócej, nie jest to przeciwnik w jego wadze. Czy to, że trwają przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, pomaga Putinowi, bo miał okazję już się zaprezentować na tym losowaniu wczorajszym jako no, osoba, która ukazuje tą nową Rosję, która już za chwilę gościć będzie cały świat, choć terminy mistrzostw nie bardzo pasują do terminu wyborów, a i do tego potrzebny byłby sukces pewnie rosyjskich piłkarzy.
No, to znaczy, no, z całą pewnością to oczywiście pomaga, no, w sensie takim, że Rosja, no z reguły takie imprezy pomagają rządom, prawda? To znaczy, ja już pomijam fakt, że jakoś tam nakręcają koniunkturę gospodarczą. Ale przede wszystkim, ale to nie jest najważniejsze. W Rosji ciągle, mimo tego kryzysu, bezrobocie jest śladowe. To też, o tym też warto pamiętać, że bezrobocie tam jest no, po prostu zupełnie śladowe. Natomiast no, wrażenie takie, że oto Rosja jest doceniana przez świat, że jest w centrum jego uwagi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to w oczywisty sposób swoją rolę odegra. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że przyczyny, dla których w tej chwili w Rosji panują, te nienajlepsze nastroje, to mundialowe show no nie jest w stanie na nie wpłynąć. To może być taka chwilowa korekta.
Dziękuję bardzo. Myślę, że do wyborów w Rosji jeszcze będziemy wracać. Myślę, też będziemy wracali do mojego dzisiejszego rozmówcy, czyli Piotra Skwiecińskiego, i spróbować będziemy odpowiedzieć na pytanie, co rzeczywiście w Rosji się dzieje i co te wybory mogą zmienić w Rosji. A mówiąc też najkrócej, trochę się boimy, że może się okazać, że Władimir Putin będzie potrzebował jakiegoś politycznego show, którego do tej prezydentury doprowadzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę, a my za chwilę przeniesiemy się z Rosji do Niemiec.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Zgodnie z obietnicą przenosimy się z Rosji do Niemiec. Gdy rozmawialiśmy o wyborach w Niemczech, zarówno przed, jak i nawet po, to wydawało nam się, że jest to kraj szalenie obliczalny i właściwie szansa na to, że Angela Merkel będzie miała kłopot ze sformowaniem rządu, no są zerowe. Okazało się, że jest trochę inaczej. Marcin Antosiewicz, były korespondent w Niemczech, a teraz Uczelnia Wistula jest moim kolejnym rozmówcą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to w takim razie, co się w Niemczech takiego stało, że ani Jamajka, ani jakieś inne pomysły nie wypaliły i trzeba wrócić do starej wielkiej koalicji?
No właśnie, pytanie, czy trzeba wrócić? Wszystkim się w kraju wydaje, oczywiście z kanclerz Merkel i z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem na czele, że trzeba wrócić do wielkiej koalicji, że trzeba ją odnowić, bo pamiętajmy, że ona od 2013 roku znowu funkcjonuje, ale SPD wcale nie jest takie chętne, dlatego że SPD to jest partia, najstarsza partia w Niemczech, która ma ponad 150 lat i jeszcze nigdy nie miała tak niskiego poparcia, jakie zdobyła ponad dwa miesiące temu, czyli nieco ponad 20%, 20,5%. No i oni uważają, że oni muszą iść do opozycji, żeby tam jakoś się odnowić, żeby odnowa się odnaleźć, żeby znowu się no, odnaleźć i personalnie, ale także programowo, i oni wcale już nie chcą rządzić. I teraz mają oczywiście duży problem, bo po tym jak te rozmowy tej koalicji jamajskiej, czyli CDU, CSU, Chadecja, do tego liberałowi i zieloni, jak te rozmowy się nie powiodły, no to jedyną opcją tak naprawdę realną w tej chwili w Bundestagu jest albo odnowienie wielkiej koalicji, albo rząd mniejszościowy Angeli Merkel, ale ona oczywiście nie chce o tym słyszeć, dlatego że to już jest polityk, który będzie szefem rządu po raz czwarty, no i nie chce być szefową bardzo słabego rządu, wiedząc oczywiście, że jednocześnie to będzie jej polityczny koniec, bo Angela Merkel już pewnie na piątą kadencję nie będzie kandydować, w związku z tym nie chce odejść z takim rządem, który właściwie nic nie będzie mógł i będzie musiał, jeżeli będzie chciał jakąkolwiek ustawę przyjąć, to choć Angela Merkel przestała być kanclerzem, żeby nastąpiło nowe rozdanie w niemieckiej polityce i oni bardzo obarczają winą Merkel za to ich niepowodzenie z 2013 roku i tutaj nie udało się zbudować na nowo zaufania, które by powstało pomiędzy Lindnerem a Merkel, dlatego Lindner po prostu wstał i po ponad 4 tygodniach negocjacji, czy też rozmów sondażowych, jak to się w niemieckiej polityce mówi, bo najpierw są rozmowy sondażowe, później negocjacje i po tych ponad 4 tygodniach rozmów sondażowych wstał i po prostu ze swoją partią opuścił te negocjacje.
I zrobił to w sposób spektakularny, czyli nie tak. Na wspólnej konferencji, tylko samemu to ogłaszając.
Tak, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, to, że on wyszedł, to i tak to jest porażka Merkel. Dlatego, że to ona jest osobą, która musi zebrać koalicję. Znaczy, i to jej się nie udało zatrzymać liberałów przy stole negocjacyjnym. W związku z tym tutaj absolutnie jest to porażka Angeli Merkel, która jako mediator w tych negocjacjach, w tych rozmowach sondażowych nie była w stanie skłonić wszystkich aktorów, wszystkich partnerów w ramach tych rozmów do tego, żeby zbudować wspólny rząd, na którego czele ona stanie. Także oczywiście tutaj ludzie związani z Merkel robią wszystko, żeby tę winę zepchnąć na liberałów. Oni oczywiście chcieli wyjść z tych negocjacji, ale główną winę za niepowodzenie tego projektu ponosi Angela Merkel, która, i tutaj jest bardzo dobry argument Christiana Lindnera, szefa liberałów, który mówi, że przez ponad 8 tygodni od wyborów, przez ponad 4 tygodnie tych rozmów sondażowych, Merkel milczała, jak zawsze, i nie udało jej się stworzyć takiej narracji, jaka miałaby być idea tego projektu jamajskiego, oprócz tego, że no jakoś trzeba zebrać głosy, żeby stworzyć nowy rząd, żeby utrzymać Angelę Merkel w urzędzie kanclerskim, to nie udało jej się stworzyć jakiejś narracji, jakiejś wizji politycznej. Dlaczego taki dziwny rząd, taka dziwna konstelacja miałaby teraz rządzić Niemcami przez następne 4 lata?
No to w takim razie, jeśli wszyscy narzekają na Angelę Merkel, wielu gra przeciwko niej, to czy to oznacza, że rzeczywiście mamy do czynienia ze schyłkiem?
Nie wiem, czy z chwilkiem, na pewno jesteśmy w fazie raczej nie początku ery Merkel, tylko raczej w takiej fazie końcowej ery Merkel. To nie oznacza oczywiście, bo Angela Merkel jest politykiem, który ma mnóstwo szczęścia w polityce. Od tego też zależy los polityka. Cała jej kariera polityczna polega na tym, że ona ma po prostu mnóstwo szczęścia. Ona zawsze oczekuje i zawsze jej to wychodzi na dobre. I teraz też jesteśmy w takiej sytuacji, w związku z tym możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że SPD jednak wchodzi do koalicji. Oni się kompletnie nie są w stanie ze sobą jakoś z tym pogodzić. W związku z tym odsuwają Schulza. Znowu przez następne miesiące, ile nie lata, zajmują się sobą. A na tym wszystkim zyskuje oczywiście Angela Merkel. Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna. I to wcale nie znaczy, że Angela Merkel będzie w następnych latach jakimś słabym politykiem. Ona na pewno jest osłabionym politykiem, dlatego że jej partia od czasu zakończenia II wojny światowej także uzyskała najsłabszy wynik, bo to jest tylko 33%. Oczywiście wszyscy patrzymy na ten dramatyczny wynik SPD, 20,5%, ale także fatalny wynik partii chadeckiej. W związku z tym ona jest w partii osłabiona, plus jeżeli przez ponad 2 miesiące wyborów nie jest w stanie znaleźć koalicji, partnera, który był z nią w stanie rządzić, no to też jest bardzo osłabiona, ale to nie oznacza, że Angela Merkel odejdzie w jakiejś niesławie, bo to jest polityk, który ma ogromne szczęście w polityce i wszystko w następnych miesiącach i latach może się wydarzyć.
Czy jeśli mielibyśmy powiedzieć o kalkulacjach, to czy niezależnie od tego, kto będzie partnerem koalicyjnym HDK-ów, to czy wszyscy oczekują, że nastąpi jakieś, mówiąc najkrócej, przesunięcie tej partii, a właściwie tych obu partii trochę w prawą stronę, bo mówiąc najkrócej, jak się wydaje, to tam pojawiło się to miejsce, które Alternatywa dla Niemiec zagospodarowała dla siebie i wszyscy mówią, że wynika to z tego pewnego błędu, braku trzymania prawej flanki przez HDK-ów.
To znaczy, to jest diagnoza, która jest bardzo popularna wśród bawarskiej CSU, która to partia straciła także w Bawarii. Oni stracili ponad 10%. Tam w ogóle za chwilę nastąpi też najprawdopodobniej zmiana przewodniczącego Horsta Seehofera i też przez to premiera Bawarii, bo tam się dopiero kotuje. Właściwie wszystkie te partie, oprócz liberałów właśnie, są osłabione po tych wyborach, bo właściwie każdy przywódca musiałby się teraz podać do dymisji, dlatego że wszystkie te partie główne straciły, a nie zyskały. Zyskali właśnie liberałowie i zyskała FDP. Reszta jest w fatalnej kondycji, jeżeli chodzi o ich przywódców. I to jest diagnoza CSU i FDP, że trzeba przesunąć się na prawo. Natomiast ja nie wiem, patrząc na wyniki tych wyborów, czy to jest najlepsza diagnoza z tego powodu, że pamiętajmy, że pół miliona wyborców do AfD przeszło z SPD. W związku z tym problem tutaj wydaje się być bardziej złożony niż tylko to, że to jest kwestia tego, że to są bardzo skrajnie prawicowi wyborcy. To są wyborcy, którzy są bardzo często słabi socjalnie, społecznie. W związku z tym nie wiadomo, czy nie trzeba się przesunąć bardziej na lewo, żeby pomóc tym ludziom, bo to jest ten proces, który też widzimy na przykład w Stanach, że Trump wygrał tam, gdzie fabryki były zamykane, gdzie ludzie nie widzieli żadnych perspektyw socjalnych, gdzie po prostu lądowali w biedzie. Dlatego tutaj nie ma takiej zgody w niemieckiej polityce na razie. Stąd też są oczywiście turbulencje w ramach głównie Unii Chadecko-Chrześcijańskiej. Jaką drogę wybrać? Czy trzeba wybrać drogę na prawo, że teraz idziemy takim mocnym kursem antyimigranckim, mocnym kursem prawicowym, czy jednak nie? Czy idziemy od środka, od centrum na lewo, żeby właśnie zabrać tych wyborców, którzy czują się, że państwo im nie pomaga, że po prostu nikt nie chce wyciągnąć do nich żadnej pomocnej ręki.
No ale właśnie, patrząc na to, to jest to o tyle zadziwiające, że sytuacja gospodarcza Niemiec, no jest mówiąc najkrócej, fenomenalna.
Sytuacja jest bardzo dobra, tylko pamiętajmy o tym, że my patrzymy na tę sytuację gospodarczą pod względem makroekonomii, czyli produkt krajowy brutto, plus patrzymy także na dane dotyczące bezrobocia i to bezrobocie znowu, dwa dni temu były wyniki, znowu spada, jest poniżej 6%, tylko pamiętajmy, że Niemcy to jest kraj, który jest drugim krajem na świecie pod względem starzenia się, szybkości starzenia się i oni jako kraj ten właśnie gospodarczy, kraj eksportowy, kraj produkcyjny, mają coraz większy problem z siłą roboczą, po prostu brakuje pracowników. Tutaj ludzie, którzy zajmują się gospodarką, mówią, że ekonomiści, że potrzeba miliona ludzi każdego roku na niemiecki rynek pracy, żeby ta gospodarka mogła nadal dobrze funkcjonować. No i tutaj pojawia się problem związany z migrantami, że wyborcy to nie są ekonomiści. Im się nie do końca podoba to, że tak szybko przybywa tak wiele osób z tak różnych części świata. W związku z tym tutaj ten problem tylko się zaostrza i się nakłada na siebie ten problem gospodarczy, ten problem demograficzny z tym problemem właśnie z migracyjnym, związanym z uchodźcami. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, gdzie tutaj też wydaje się, że ta kampania wyborcza niczego nie rozwiązała, to jest właśnie kwestia tego, żeby znaleźć jakiś wspólny cel dla tego kraju, dlatego że wszystko można mówić o Gerhardzie Schröderze, wszystko można mówić o Helmucie Kohlu, ale wtedy było jasne, jaką oni wizję przyszłości Niemiec widzą. O Merkel tego nie można powiedzieć, bo ona po prostu takiej wizji nie ma. To jest fizyczka, ja o niej mówię fizyczka władzy, która tylko patrzy, gdzie co z czym funkcjonuje i robimy takie małe plany, żeby jakoś iść dalej. Taka polityka małych kroków. I ona przez to oczywiście odnosi sukces od tylu lat w niemieckiej polityce, ale wydaje się, że w tej chwili kraj potrzebuje jakiejś wizji, żeby się zdecydować. Na przykład, to jest to, o czym bardzo wielu politologów, socjologów mówi, czy Niemcy w końcu powiedzą, że są krajem migrantów, czy nie, tak jak Stany Zjednoczone. Dlatego, że to jest główna oś politycznego sporu. I na przykład to, co robiła Merkel w tej kampanii wyborczej, to starała się ignorować, unikać tego tematu. Jakoś jej udało. I przejść przez debaty telewizyjne i w ogóle przez kampanię wyborczą cicho, 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 jakoś specjalnie o tym nie mówimy, ignorujemy ten problem, a po wyborach jakoś to się uda. Jakoś się nie udało. Tutaj to jest duże zaskoczenie właśnie, bo ten kryzys polityczny, ja nie mówię, że jest to kryzys rządowy, czy kryzys konstytucyjny, czy kryzys państwowy, ale jest to kryzys polityczny. Ten kryzys polityczny wynika właśnie z tego, że w kampanii wyborczej Merkel głównie nie chciała rozmawiać o rzeczywistych problemach Niemiec i nie chciała rozmawiać o przyszłości kraju, a inne partie poza AfD, która z nikim nie rozmawiała, tylko jakby ma swoją narrację i oni właściwie zajmują się tym, żeby mówić, że wszystko jest beznadziejnie, wszystko jest źle i oni bardzo mówią o problemach, nie pokazują żadnych rozwiązań, ale innym partiom, głównie tutaj Schulzowi, który okazał się beznadziejnym kandydatem, bardzo słabym, nie udało się jakby nadać takiej narracji, że skoro skoro Merkel nie chce z nami rozmawiać, to my i tak będziemy z Niemcami, z wyborami, z wyborcami rozmawiać o wizji Niemiec na kolejne 20, 30, 40 lat.
No myślę, że w takim razie porozmawiamy przy jakiejś najbliższej okazji, czy w Niemczech taka wizja będzie kreowana i zobaczymy też tak naprawdę, kto będzie Niemcami rządził. Przypominam, Marcin Antosiewicz, Uczelnia Wistula, był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję, a my
bardzo
jeszcze
dziękuję.
Na koniec przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii i trochę porozmawiamy o rzeczach lżejszych.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
No i przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Grzegorz Drymer, moim kolejnym rozmówcą. Rozmawialiśmy o poważnych sprawach, wyborach prezydenckich, o tworzeniu rządu, a teraz porozmawiamy o małżeństwie. No to w takim razie, czy to też jest w Wielkiej Brytanii temat niepoważny? Czy mamy do czynienia z rewolucją obyczajową, mówiąc najkrócej, dlatego że w rodzinie królewskiej będziemy mieli coś, czego jeszcze chwilę temu chyba nie mieliśmy? Rozwódkę, amerykankę, no skomplikowana sprawa, jeszcze w dodatku aktorkę.
To jeszcze nie jest koniec komplikacji. Jest jeszcze poważniejsza komplikacja, nie tylko, że jest rozwódką, nie tylko, że pochodzi z gminu. Te rzeczy zresztą już, ten tabu zostały obalone wcześniej. Ostatecznie trzeba pamiętać, że książę Karol pojął za żonę Kamilę, oboje rozwiedzeni już w 2005 roku. Pochodzi z gminu, jest zza oceanu, jest aktorką. Te wszystkie rzeczy w zasadzie zostały już przezwyciężone, te wszystkie tabu. Natomiast jest jedno bardzo poważne. A do tego jeszcze katoliczka trzeba dodać. To też dopiero trzy lata temu przeszła ustawa, która zniosła zakaz małżeństw z katolikami w rodzinie panującej. A ona jest mieszanej rasy i to jest największy w tej chwili przełom. Już można powiedzieć chyba ostatnie tabu, jakie padło. No może jeszcze następne będzie małżeństwo tej samej płci, bo to też jest możliwe już teraz. Jej ojciec jest Amerykaninem, który wiedzie swoje korzenie z Holandii, z Irlandii, ale mama jest no, niewątpliwie stuprocentowo czarna, i czy powiedzmy 75% czarna, i do tego jeszcze nie tak jak powiedzmy Obama, którego mama była imigrantką z Afryki. Nie, matka Meghan, Doria Ragland, pochodzi z rodziny w przeszłości niewolniczej. Oni byli niewolnikami w Georgii, czyli można powiedzieć absolutny mezalians, jeżeli wziąć takie pochodzenie pod uwagę. Natomiast to w ogóle Anglików nie razi.
No to właśnie, to w takim razie to teraz już jest to dobrze? Czy to jest coś, co rzeczywiście dziś przyczyni się do popularności i do takiego znormalnienia brytyjskiej rodziny królewskiej? Tym bardziej, że mówiąc najkrócej, szansa, że Henryk z Walii zostanie królem, nie jest duża.
No, nie jest daleko od tronu, aczkolwiek jego starszy brat się mnoży, teraz już następny trzecie jest w przygotowaniu dziecko, więc rzeczywiście się oddala od tronu, w tej chwili już jest piąty. Natomiast no, to jest rzeczywiście kolejny krok na drodze unormalnienia brytyjskiej rodziny panującej. To sobie założyła jeszcze królowa matka już nieżyjąca, kiedy po abdykacji Edwarda VIII, który notabene właśnie z powodu rozwódki pani Simpson i Amerykanki do tego, kiedy Jerzy, mąż doszedł do władzy, co objął tron, założyła sobie jego żona, królowa matka, również Elżbieta, że będzie normalizować brytyjską rodzinę panującą. To się bardzo skromnie zaczynało wówczas jeszcze, ale na przykład podczas bombardowań Londynu w 1940 roku, oni nie wyjechali z Londynu, zostali z Londyńczykami, ona jeździła po East Endzie, spotykała się z tymi zbombardowanymi ludźmi z wypalonych dzielnic i tak dalej. To kontynuowała potem królowa Elżbieta zdecydowanie, a to, co się stało z rodzinami jej, małżeństwami jej dzieci, no to można powiedzieć, wprowadziło już XX, a potem XXI wiek rodzinę królewską. Z czwórki dzieci troje się rozwiodło. Najstarsza córka też obaliła pewne tabu, księżniczka Anna, wychodząc za komonera, czyli człowieka z gminu. Także to jest kontynuacja tego programu, który można powiedzieć, że już królowa Wiktoria sobie założyła. Przybliżenia rodziny królewskiej społeczeństwu, co więcej uczynienia z niej jakby modelowej rodziny. No ten model to nie bardzo pasuje jako model współczesnej rodziny, ale niemniej ten program jest realizowany do dziś.
No to w takim razie z Meghan Markle będziemy mieli pożytek? Mówiąc najkrócej, czy celebrytka w rodzinie to jest dobrze? Czy to jest coś,
oczywiście, że tak. Ona się jak najbardziej do tej roli nadaje. To jest rola. Ona już rolę w życiu grała. Więc pewnie się nadaje do tego nawet bardziej niż Kate Middleton, która nie była aktorką, sportsmenka, ale nie aktorka. Natomiast to jest aktorka. I to już się okazało, dlatego że w piątek pierwsze swoje wspólne wspólną oficjalną wizytę odbyli w Nottingham. Oni mieszkają w takim domku obok pałacu Kensington, to się nazywa Nottingham Cottage, bo z tego pojechali do Nottingham. I tam byli entuzjastycznie witani. Ona pod rękę chodziła z Harrym, potem się rozdzielili. Ona po jednej stronie ulicy, on po drugiej stronie ulicy. Wszyscy byli zachwyceni. Ona sobie doskonale dawała radę ze wszystkim. Oczarowała publiczność, przedstawiając się na sam początek: jestem Meghan, gdyby ktoś nie wiedział. Także ona absolutnie spełnia wszelkie wymagania, wszelkie wymogi, jakie stawiane są przed członkiem firmy, jak się nazywa, rodzinę królewską.
No to w takim razie rozumiem, że będzie z tego pożytek, że wiosną, teraz pytanie o termin, będziemy mieli wielką imprezę, która znowu napędzi kasę turystyki do Wielkiej Brytanii. Będziemy mieli kolejne pamiątki z Londynu z Meghan Markle. To w takim razie sukces?
Ślub ma być w maju, jeszcze nie powiedziano gdzie, kiedy dokładnie. To troszeczkę zależy od tego, kiedy swoje trzecie dziecko powije księżna Kate. I w tym momencie Meghan wejdzie do rodziny królewskiej, przypuszczalnie otrzyma wówczas tytuł księżny. Jest kilka tytułów wolnych do obsadzenia. Wszyscy obstawiają, że zostaną księciem i księżną Sussex. A ten ślub się odbędzie mniej hucznie niż się odbył w 2011 roku ślub Williama i Kate, bo oni pobrali się w Westminster Abbey, w opactwie westminsterskim w Londynie. A ten ślub ma się odbyć w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. To kaplica kaplicą to jest potężny kościół. Tam też może wejść kilkaset osób. A będzie na pewno transmisja telewizyjna. Transmisja telewizyjna ze ślubu Williama i Kate była hitem, obejrzało ją 300 milionów ludzi na świecie. Także przypuszczalnie to też będzie dosyć popularne wydarzenie. Toczy się teraz dyskusja, czy z tej okazji jeszcze święto państwowe się prowadzi, dzień wolny od pracy, czy nie. A rząd na razie się temu opiera, ale jest wiele, wiele głosów, że może warto by było sobie uciąć święto, dzień wolny. Podobnie jak ten poprzedni ślub, ten również jest w czasie krytycznym, ciężkim, trudnym, wśród wielu bardzo niekorzystnych wiadomości, ponurych wieści o stagnacji gospodarczej, o kryzysach różnych gabinetowych, kostach Brexitu, skandale seksualne i tak dalej. W tym wszystkim nagle taki jaśniejszy rys. A dokładnie tak samo było w 2010 roku, kiedy również jesienią ogłosili swoje zaręczyny William i Kate, a potem na wiosnę 2011 roku się pobrali. Wtedy to był okres ogromnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Także tego rodzaju imprezy mają również znaczenie moralne, dość spore.
No to właśnie, no to w takim razie pani premier Theresa May cieszy się, że mówiąc najkrócej, nie będzie na pierwszych stronach gazet.
Tak, no ona zbyt dobrej klasy nie ma. Teraz kolejny przyczynek do tego to jest, że zgodziła się jakoby, można przypuszczać, że to jest prawne, że zgodziła się zapłacić Unii Europejskiej za Brexit znacznie więcej niż pierwotnie zamierzała. Pierwotnie była mowa, że nie więcej jak do 20 miliardów euro. W tej chwili mówi się już o 40-50 miliardach funtów, to jest trochę więcej niż 40-50 euro również. I nawet po roku 2020, kiedy już skończy się ten 7-letni obecny budżet, przypomnijmy, że premier May zarzeka się, że nieprzekraczalny termin dokonania się tego Brexitu to jest wiosna 2019 roku, więc nie dość, że będzie Wielka Brytania płacić jeszcze do 2020 roku, kiedy skończy się budżet, to pewnie płacić jeszcze dłużej i dosyć znaczne sumy. Co prawda to się rozłoży w czasie, no niemniej nie po to Brytyjczycy głosowali za Brexitem, żeby teraz się dowiedzieć, że nagle te ogromne pieniądze będą dalej posyłać do Unii na takie rzeczy jak różne fundusze strukturalne, do udziału, w których zobowiązała się wcześniej Wielka Brytania, jak emerytury urzędników, funkcjonariuszy unijnych, jak fundusz ratowania krajów zagrożonych bankructwem. Jest tych funduszy sporo. Pani premier powiedziała, że owszem, chcemy uczestniczyć w wielu inicjatywach unijnych, które są bardzo pożyteczne, takie jak chociażby naukowe czy współpraca studencka i tym podobne historie. I za to jesteśmy gotowi płacić. Ale to jest znacznie więcej.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. My, jako ci, na których ewentualnie Brytyjczycy będą płacili, nie będziemy protestować. No ale jeśli chodzi o ślub, to z całą pewnością Polacy będą wśród tych, którzy chętnie je obejrzą. Grzegorz Drymer był moim kolejnym rozmówcą, kończącym dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję. No i dziękuję za te miłe wiadomości z Anglii, bo w końcu, co by nie powiedzieć, rodzina królewska interesuje cały świat, także Polaków. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Jak działa świat?